zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Gatunków ptaków na całym świecie jest bardzo dużo. Ale gdybym zapytała Państwa, jaki ptak ma czerwony dziób i jest symbolem wiosny w naszym kraju, to jestem pewna, że większość z nas udzieliłaby dobrej odpowiedzi. Oczywiście chodzi o bociana. W tym tygodniu obchodziliśmy jego święto i z tej okazji razem z ekspertem odkryjemy jego tajemnice. Czego jeszcze nie wiemy o bocianach? Czy na całym świecie są tak uwielbiane i chronione jak w Polsce? O tym będziemy mówić dziś w audycji W zgodzie z naturą. Przed mikrofonem Marcelina Markowska. Zapraszam.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Na początek zapytaliśmy mieszkańców Białegostoku, z czym kojarzą im się bociany.
Zwiastują powrót wiosny.
Są zwiastunem wiosny.
Zaczyna się życie.
Jakiś oznak wiosny to jest. To pokazuje, że życie wraca. Mieszkam trochę poza Białymstokiem, więc na pewno słyszę jak...
Mieszkam na wsi właśnie i to mi umila czas na spacerowaniu na przykład z psem.
A już za chwilę porozmawiamy między innymi o tym, czym są bocianie sejmiki i czy te ptaki należą do tych najwierniejszych.
W zgodzie z naturą.
Czego o bocianach jeszcze nie wiemy i skąd nasza fascynacja tymi ptakami? Rozmawiam o tym z Adamem Zbyrytem z Uniwersytetu w Białymstoku. Dlaczego my tak kochamy te bociany? Co w nich takiego jest?
Bociany są ptakami bardzo dużymi, co już wzbudza nasze zainteresowanie. Łatwo się je obserwuje, dają się dosyć blisko podejść. Chociaż wbrew temu, co możemy o nich sądzić, że żyją blisko człowieka, wcale nie są aż takie zupełnie niepłochliwe. Dopuszczają człowieka na pewną odległość, ale zawsze zachowują dystans. Dużo łatwiej jest się do nich zbliżyć, kiedy na przykład pracujemy na polu i jesteśmy w jakiejś maszynie, niż podejść po prostu tak na piechotę. One wtedy są zawsze ostrożne. To, że żyją blisko człowieka, to jest właśnie ta kolejna rzecz, że osiedlały się blisko ludzi, tak duże ptaki, właściwie można powiedzieć nawet na naszych domach, czyli nie tylko w obrębie gospodarstw, ale wręcz mieszkały z nami. I ta możliwość podglądania życia takiego dzikiego ptaka, dużego, wolnego, który pojawiał się tylko w pewnych okresach roku, znikał w tym okresie jesienno-zimowym, powracał na wiosnę, sprawiała, że ludzie tak bardzo fascynowali się tymi zwierzętami. Możliwość podglądania też tak blisko dzikiego zwierzęcia i jednocześnie takiego, który w jakiś sposób też kojarzył nam się z naszymi takimi barwami narodowymi, bo bocian ma właśnie te kolory, te barwy takie, które bardzo mocno nawiązują do naszej flagi i to też jest taka rzecz, która pojawia się w wielu miejscach jako jeden z takich czynników dowodów na to, że ten bocian właśnie jest takim ptakiem bardzo lubionym przez Polaków.
Narodowym wręcz.
Tak, niektórzy uważają wręcz, że to jest taki nasz nieoficjalny symbol.
Co jest w Polsce takiego, że one sobie tutaj to miejsce upatrzyły jako takie, wychodzi na to chyba dość korzystne do życia.
Odpowiedź jest bardzo prosta. Chodzi o warunki żerowiskowe. To znaczy Polska była krajem, którym dominowało, właściwie jeszcze dominuje rolnictwo i to takie rolnictwo ekstensywne. Mieliśmy bardzo dużo pól, łąk, które użytkowane, gospodarowane w taki sposób, kiedyś mówiliśmy na to przyjazny dla przyrody, czyli w taki sposób właśnie bardzo ekstensywny, gdzie wykorzystywano głównie siłę pociągową zwierząt i same zwierzęta do tego, żeby te pola, łąki, głównie łąki, pastwiska utrzymywać w odpowiedniej kondycji. To bardzo dobrze służyło właśnie wielu ptakom krajobrazu rolniczego i ponieważ czasy tych gwałtownych zmian w Polsce przyszły dosyć późno, bo tak naprawdę największe zmiany zaczęły się po wejściu Polski do Unii Europejskiej, gdzie to rolnictwo zaczęło się bardzo mocno przekształcać, to te warunki były dla wielu zwierząt, w tym właśnie ptaków krajobrazu rolniczego, doskonałe. Mieliśmy dużo lepsze warunki przez wiele, wiele lat niż właśnie zachodnia Europa, która już wszystko zmeliorowała, przekształciła w wielkie, jednogatunkowe, jednotowarowe takie uprawy, co niestety odbiło się bardzo niekorzystnie właśnie na składzie awifauny tamtych terenów. Natomiast u nas na szczęście to jeszcze długo funkcjonowało w ten sposób, ale niestety to się też już skończyło.
Polska cały czas jest i była kojarzona właśnie z bocianami, ale czy ta liczba bocianów u nas jest cały czas najliczniejsza, bo słyszy się na przykład o Hiszpanii.
Zgadza się, coraz częściej dochodzą do nas takie sygnały, że prawdopodobnie ta populacja hiszpańska jest liczniejsza. Dopóki Hiszpanie nie policzą swoich bocianów, a jeszcze tego nie zrobili, to jest tylko oczywiście tylko taka pogłoska, natomiast ciągle Polska jest na pierwszym miejscu, oficjalnie. Ale naprawdę mamy mocne takie przesłanki mówiące o tym, że w Hiszpanii ta populacja może już przekraczać tą naszą, ponieważ prowadzono tam badania na takich dużych powierzchniach, nie w całym kraju, ale takich dużych fragmentach właśnie Hiszpanii, gdzie liczono bociany i rzeczywiście jest tam bardzo duży wzrost liczebności tych ptaków, wynikający z tego, że duża część populacji tamtejszej ptaków lęgowych przestała migrować. Już nie leci do Afryki, w inne rejony niż te nasze bociany, bo one tam wędrują do Afryki Zachodniej przez Gibraltar, czyli inaczej niż nasze bociany lecą przez Bosfor. I ten brak migracji, zanik właśnie wędrówek, powoduje, że bardzo dużo bocianów przeżywa, a ponieważ wędrówka najeżona jest wieloma niebezpieczeństwami i tym samym będąc na miejscu, mając pod dostatkiem pożywienia w postaci odpadków na wysypiskach śmieci, tam dużo bocianów żeruje na wysypiskach śmieci, jest mnóstwo badań pokazujących to, jak to jest silne, to uzależnienie od tych miejsc, do tego stopnia, że tworzą się całe wielkie kolonie wokół wysypisk śmieci i obecność inwazyjnego gatunku raka, rak luizjański, który został zawleczony przez akwarystów i wypuszczony do środowiska naturalnego, rozplenił się we wszystkich właśnie w takich podmokłych, wodno-błotnych terenach, między innymi na polach ryżowych, które są bardzo popularne i często można je zobaczyć w Hiszpanii czy Portugalii. I na tych właśnie, w tych miejscach bociany chętnie żerują.
Czyli one po prostu zobaczyły, że tam jest korzystniej trochę.
Jest pokarm. Główna przyczyna wędrówek bocianów albo osiedlania się w danym miejscu w okresie właśnie lęgowym, to był pokarm. Dostępność pokarmu i dla ptaków dorosłych, i dla ich potomstwa. W ten sposób właśnie one też wybierają swoje miejsca do założenia gniazda, czyli po prostu zasobne w pokarm tereny, to tam bociany się osiedlają. Kiedy tego pokarmu brakowało, podejmowały wędrówkę na południe do Afryki, gdzie tam właśnie kończy się pora sucha, zaczęła się pora mokra, tak to było niesamowicie skorelowane i tam zostawały właśnie, aby przezimować. Kiedy tam kończył się czas obfitości, wracała pora sucha, bociany wracały do Polski.
Gdzie one jeszcze są tak uwielbiane i przede wszystkim chronione? Czy Hiszpania też jest takim krajem?
Raczej nie. Kiedy w Hiszpanii rozmawiałem z ludźmi, którzy zajmują się ochroną przyrody, ochroną ptaków w Hiszpanii, z tego co udało mi się dowiedzieć, tam stosunek jest dosyć taki neutralne. Już inaczej to wygląda w Portugalii. W Portugalii, kiedy rozmawiałem właśnie z ludźmi zajmującymi się ochroną ptaków w Portugalii, byli bardzo zdziwieni, że pytam o bociany, że się interesuję bocianami, że chronimy bociany tutaj w Polsce, że zajmuję się ich ochroną i badaniami, ponieważ tam bocian postrzegany jest jako szkodnik. A to ze względu na to, że buduje bardzo często oczywiście wielkie, ciężkie gniazda na budynkach, nierzadko zabytkowych. W oczach Portugalczyków jest to coś takiego szkodliwego. Poza tym żywi się drobną zwierzyną, na przykład królikami, a w Hiszpanii i Portugalii jest bardzo popularny taki sposób na życie, prowadzenie takich gospodarstw łowieckich, gdzie myśliwi mogą sobie przyjechać i polować tam na właśnie kuropatwy, na króliki. No i zawsze każdy drapieżnik, który niestety zjada te zwierzęta, no jest postrzegany jako szkodnik. I dlatego w Portugalii bociany są traktowane jako szkodniki. Natomiast kolejnym takim krajem, gdzie bocian cieszy się taką ogromną estymą i takim szacunkiem jak Polska, to jest Bułgaria. Tam, kiedy właśnie też odwiedzałem Bułgarię i tamtejszych miłośników ptaków i bocianów, to widziałem radość i to zainteresowanie bocianami podobne jak u nas. Także oni też cieszą się z tego, że mają te bociany, mają sporo takich projektów związanych z ochroną, zabezpieczeniem linii energetycznych, budową platform, ochroną żerowisk właśnie, które mają pomóc, aby bociany tam miały się jak najlepiej.
No to jest niesamowite, że w tak różnych miejscach ten sam ptak może być tak różnie postrzegany, no bo u nas wręcz się czeka, to jest taki zaszczyt, jak o, wybierze sobie nasz gdzieś tam budynek do tego, żeby założyć tam gniazdo. No to chyba był taki przesąd, że to nawet jest zwiastun szczęścia.
Tak. To przez wieki właściwie pokutował taki pogląd, że bocian jest takim zwiastunem szczęścia, że gniazdo bocianie na dachu budynku chroni na przykład przed ogniem, przed piorunami. Także ludzie bardzo chętnie przyjmowali bociany na swoje posesje, na swoje domy. Specjalnie budowano tam platformy takie lęgowe, aby ułatwić im zakładanie tego gniazda. I było to postrzegane bardzo pozytywnie. Nie można było zranić, zabić takiego bociana, bo to wiązało się z czymś takim bardzo złym, karygodnym, co zresztą będzie się też wiązało z jakąś karą boską za zabicie takiego ptaka. On był też postrzegany w naszej kulturze jako ptak taki bardzo pozytywny, który dobrze się kojarzył też ze względu na to, że uważano, że po wypuszczeniu wszystkich z worka takich najbrzydszych, najgorszych, oślizłych stworzeń jak jakieś żaby czy węże, człowiek, który to zrobił, został zamieniony przez Boga w bociana i za karę musiał to zbierać wszystko po świecie, te wszystkie tak zwane paskudztwa, które oczywiście nie są paskudne, bo żaby i węże są równie piękne, ale musiał za karę to zbierać i postrzegany był jako właśnie taki pomocnik i taki pozytywny zwierz, który właśnie trochę za karę, ale w imię dobrego samopoczucia ludzkości zbierał to wszystko, co człowiekowi się nie podoba, czyli beznogie i oślizgłe.
Też podobno jest taki, był taki przesąd, że bocian to człowiek, któremu Bóg odebrał język i teraz może tylko klekotać.
A są tak, tych przesądów związanych z bocianami jest całkiem sporo. Prawda jest taka, że bocian po prostu wywodzi się z trochę innej linii filogenetycznej, czyli jego pochodzenie jest inne niż ptaków śpiewających. Prawie połowa z około 11 tysięcy gatunków ptaków na świecie to są tak zwane ptaki śpiewające, które mają aparat w krtanik taką, który pozwala im na wydobywanie właśnie różnego rodzaju dźwięków, w tym właśnie śpiewu. W przypadku bocianów, bociany nie mają tak rozwiniętego aparatu głosowego, aby śpiewać, aby wydawać dźwięki bardziej skomplikowane niż właśnie klekot, ale skoro ewolucja ukształtowała taką formę komunikacji, to znaczy, że to wystarczy, więc być może różne długości tego klekotu, czy siła tego klekotu jest wystarczająca, aby komunikować się w sposób taki, że jest zrozumiały dla każdego i przekazywać wszelkie niezbędne informacje, bo nie zapomnijmy, że nie tylko głos, nie tylko klekot czy śpiew jest formą komunikacji, ale także pozy różnego rodzaju, barwy piór, barwy dzioba, różne właśnie ruchy, zachowania, to wszystko są też formy komunikacji. Zresztą w przypadku ludzi też tak jest przecież, że
no
około
tak,
60%
ciała.
Przekazu jest odbierane poprzez
niewerbalnie.
Mowę. Niewerbalnie poprzez mowę ciała.
Dokładnie tak, czyli widzimy, że u ptaków podobnie. Pytałam o miejsca, gdzie te ptaki też są tak chronione i uwielbiane, bo w internecie można znaleźć zdjęcia, gdzie do tych ptaków się strzela.
To prawda, niestety nawet w Polsce takie przypadki się zdarzają, że bociany są zabijane albo są ranione przez ludzi, którzy uzbrojeni na przykład wiatrówki próbują swoich sił i możliwości strzeleckich właśnie celując do bocianów, co jest karygodne w ogóle strzelanie do jakichkolwiek zwierząt w celu zabawy właśnie wiatrówką jest okropne. Natomiast zdarzają się takie rzeczy, no, na szczęście są to oczywiście sporadyczne przypadki. Na taką masową skalę, jak wiemy dobrze, takie procedury mają miejsce w Libanie, w Syrii, kiedy nasze bociany wracają. Skala tego zjawiska całego w stosunku do bocianów jest trochę przejaskrawiona moim zdaniem, biorąc pod uwagę, jak dużo tych bocianów ginie. I odwracamy trochę tutaj uwagę od prawdziwego problemu, jakim są linie elektroenergetyczne, bo to one, te, które są w Europie, w Turcji, powodują najwięcej śmiertelnych takich porażeń czy kolizji. 8 na 10 bocianów, które opuszczą, młodych, które opuszczą nasze gniazda w czasie swojej pierwszej wędrówki, zginie w trakcie właśnie migracji. Z tych 8, 6 to będą ofiary właśnie linii elektroenergetycznych. Także to pokazuje skalę, że tak naprawdę to zabijanie jest poważnym problemem. Niestety wynika to też z tego, że oprócz tego, że ludzie, którzy tam walczą, te ptaki stosują jako takie żywe tarcze, żywe cele, których mogą sobie potrenować, to też jest tam taka plotka rozprzestrzeniona wśród tych ludzi, że to są ptaki, które, bo one bardzo licznie zatrzymują się na postoju w Izraelu, że to są ptaki żydowskie, że to są ptaki związane z tym krajem, z tym narodem i tym samym są tak negatywnie nacechowane i trzeba je zabijać w ten sposób. Ale to nie jest pierwszy przypadek, kiedy ptak był kojarzony pozytywnie z jakimś narodem, którym inny był zwaśniony i zabijał w ten sposób bociany. W czasie II wojny światowej, w 1944-1945 roku, kiedy Rosjanie weszli na teren Pomorza Zachodniego i Warmii Mazur, które należały przecież do Prus, również zabijali masowo bociany, bo traktowali je jako ptaki, które były ulubione bardzo przez Niemców. I to był fakt. Niemcy bardzo lubili bociany. Są pionierami, jeżeli chodzi o badania bocianów z wykorzystaniem obrączek i to był znany fakt wśród właśnie Rosjan i zabijali ptaki na gnieździe, zabijali pisklęta do tego stopnia, że populacja tego gatunku lęgowa odbudowała się dopiero jakieś 15-20 lat po wojnie.
Czy coś z tymi zagrożeniami, przede wszystkim z liniami, można zrobić? Czy to niestety no jest jakaś taka część bocianiego życia?
Nie, jak zwykle. Oczywiście tutaj człowiek ma bardzo duże możliwości, aby temu zaradzić, budując linie energetyczne. Nikt nie zwraca uwagi na ten problem. Budowano je oczywiście jak najprostsze, jak najtańsze, czyli nieizolowane. Teraz już wiemy, że wystarczy te linie izolować, żeby były bezpieczne dla ptaków. Coraz więcej tych linii się zakopuje w ziemi, co oczywiście ma też taki sens, że rzadko dochodzi na przykład przerwania, zerwania linii. I to się dzieje w naszym kraju również. Niestety, w pierwszej kolejności na terenach leśnych, bo tam najczęściej dochodziło do takich przypadków, a tam, jak wiemy, bociany nie latają i wiele innych ptaków również. Także to im nie rozwiązuje bocianiego problemu. Natomiast największym zagrożeniem są tak zwane słupy śmierci. Są to stacje transformatorowe i słupy odłącznikowe. I te urządzenia w dosyć prosty sposób można właśnie izolować, zabezpieczać, przenosić, przebudowywać. To znaczy te odłączniki, które znajdują się na górze, takie urządzenia, które powodują właśnie spięcia, kiedy ptak otwiera skrzydła i dotyka jednego i drugiego przewodu, co powoduje to śmiertelne porażenie. Można je przenosić niżej linii, ale jeszcze łatwiejszym, prostszym i tańszym rozwiązaniem jest montowanie takich krzyży Świętego Andrzeja. To jest takie urządzenie, które właśnie wygląda tak jak to przy przejeździe kolejowym, zbudowane oczywiście z innych materiałów, bo musi być odporne na przewodzenie prądu i warunki różne klimatyczne. Coś takiego, taki kształt zaproponowałem takiej firmie, która kilka lat temu to skonstruowała w oparciu właśnie o to. Jeszcze zamontowała bardzo taki ciekawy sposób montażu, że można to zrobić za pomocą tyczki takiej teleskopowej z ziemi. Wystarczy około 15-20 minut, aby taki słup zabezpieczyć. To urządzenie wystaje ponad słup i powoduje to, że bocian po prostu nie może usiąść na takim urządzeniu i tym samym w 100%, wiemy już to, bo to jest na ponad 600 słupach w całej Polsce zamontowane, niweluje właśnie śmiertelne takie przypadki.
To są bardzo dobre wieści, dające wiosce dużo nadziei. Teraz przejdźmy może do tej bardziej romantycznej części życia bocianów. Czy to są wierne ptaki? Bo niektóre znajdują sobie partnerkę, partnera na całe życie. Jak jest u nich?
W przypadku bocianów jest różnie. To znaczy tak naprawdę do końca nie mamy pełnej odpowiedzi. Właściwie to jest trochę tak jak z ludźmi, że jedni łączą się w pary na całe życie, zawierają małżeństwo na całe życie, inni co jakiś czas muszą mieć jakiegoś nowego partnera. W przypadku bocianów jest podobnie, bo tak najwięcej dowodów wskazuje na to, że bociany są związane, ale związane są ze swoim gniazdem. I to głównie
materialiści.
Samce. Tak, gniazdo jest bardzo ważne. Jest tym takim kluczowym czynnikiem, który sprawia, że bocian, każdy samiec, który sobie takie gniazdo przejmie albo sam zbuduje, co roku do niego wraca. No i właśnie, jeżeli samica co roku wraca do tego gniazda w odpowiednim terminie, jeżeli nic jej nie zatrzyma dłużej, bo jest tak, że samce przylatują jako pierwsze, samice jako drugie. Czasami dzieje się to prawie tego samego dnia. Czasami musi czekać na nią kilkanaście dni nawet. No jeżeli ten czas się wydłuża, a po drodze pojawi się inna samica, równie atrakcyjna jak poprzednia partnerka, to nie ma skrupułów, żeby ją zachęcić i zostać z nią na gnieździe. Z drugiej strony, jeżeli zdarzy się tak, że poprzedni sezon lęgowy był nieudany i na przykład para nie wychowała młodych, to wtedy samica często podejmuje też decyzję o rozwodzie i ona zostawia takiego samca z tym gniazdem i poszukuje sobie innego, lepszego partnera. A więc tak naprawdę, tak jak wspomniałem, to bywa różnie, tak jak u ludzi. Są pary, które trzymają się jednego gniazda, są sobie w jakiś sposób wierne i to raczej nie wynika z tego, że po prostu specjalnie czeka samiec na tą jedną kochaną partnerkę, tylko to jest kwestia raczej taka praktyczna. To znaczy, jeżeli ta samica rzeczywiście za każdym razem przylatuje mniej więcej w podobnym terminie jak ten samiec, zjawia się w niedużym odstępie, a samice, które w międzyczasie się pojawią, nie są na tyle atrakcyjne jak tamta partnerka, to będzie na nią czekał. Ale jeżeli zdarzyłaby się inna, to ta też by ją chętnie przyjął i wtedy stworzyłby inną parę, jak my to mówimy, miałby inną partnerkę socjalną.
Też jak myślimy o bocianach, często pojawia się hasło bocianie sejmiki. Co to jest? Bo czasem naprawdę szokuje ilość bocianów, które się zbierają w konkretnym miejscu, o czym one tam debatują.
Muszę przecież rozczarować, ponieważ nie jest to żadna debata. To są miejsca, w których bociany, wykorzystując doświadczenie dorosłych ptaków, młode do nich dołączają w celu poszukiwania właśnie pokarmu, żeby pełnić zapasy pokarmu przed drogą. To jest raz. Druga rzecz jest taka, że te młode ptaki podążają za tymi dorosłymi, które są takimi liderami w czasie wędrówki. Czyli one po prostu od tych dorosłych ptaków uczą się, gdzie mają wędrować i w jaki sposób. Bo to też jest bardzo ważne. Bo bociany, jako takie ptaki, które szybują, wykorzystują w czasie swojej wędrówki nie lot aktywny, ale właśnie wznoszące prądy powietrzne. Czyli poszukują kominów termicznych, w których mogą wznieść się bardzo wysoko, właściwie bez użycia mięśni i z wierzchołkiem, być takiego kominu, szybują do następnego, aby ten sam proces powtórzyć, czyli powoli wznosić się takimi spiralnymi ruchami na wierzchołek tego komina i znowu lecieć do następnego.
Czy one oszczędzają energię w ten sposób?
Dzięki temu tak. Bocian, który podjąłby wędrówkę na swoich własnych skrzydłach, machając nimi, zginąłby w ciągu pierwszych kilku dni. Jest to tak ogromny wysiłek energetyczny. Więc musi wykorzystywać taką strategię, a aby się tego nauczyć i dowiedzieć się, jak to się robi, to musi dołączać do tych ptaków dorosłych, które właśnie znajdują takie kominy. One najlepiej sobie w tych kominach radzą, bo to oczywiście ich nie widzimy. Można z takiego komina wypaść. A więc ptak pada cały czas, krążąc, gdzie on się kończy, żeby jak najefektywniej w nim właśnie się wznosić. I po tym można poznać tych najlepszych lotników, że one najmniej, najbardziej sprawnie poruszają się w tym kominie, najmniej machają skrzydłami, żeby z powrotem do niego wrócić, jeśli z niego wypadną. A te młode najczęściej właśnie często wypadają, muszą zawracać, muszą tam bardzo mocno się nagimnastykować, żeby się utrzymać.
Czyli oni tam po prostu ćwiczą.
Tak, najpierw żerują, bo też obecność dorosłych osobników daje im znak o tym, że są tam bogate zasoby pokarmowe, potem uczą je wędrówki.
Jak długo bociany żyją? Jeżeli byśmy wykluczyli wszystkie te zagrożenia, które mogą się tam wydarzyć w ciągu życia i na tej trasie, ile mógłby żyć bocian?
Najdłużej żyjący bocian, którego długość życia została potwierdzona na podstawie obrączki, który posiadał, to jest 39 lat. Teoretycznie mogą pewnie żyć jeszcze więcej.
To jest bardzo dużo, nie spodziewałam się.
To jest bardzo dużo. Taki szczyt zdolności swoich reprodukcyjnych, czyli w czasie, kiedy są najlepszymi rodzicami, mają najwięcej młodych i najlepiej się nimi zajmują. Są też wtedy najbardziej agresywne, waleczne. To jest czas między mniej więcej 8 a 12 rokiem życia, a dojrzewają w wieku 3-4 lat.
A przez te wszystkie zagrożenia, w jakim czasie najczęściej kończy się ich życie?
To bardzo różnie. Tak naprawdę to, tak jak wspomniałem o tych wędrówkach i pierwszej wędrówce tych ptaków, to właśnie 8 na 10 ginie, czyli największa śmiertelność jest w tym pierwszym roku. Czyli każdy kolejny rok nabieranie doświadczenia sprawia, że żyją coraz dłużej. Czyli te najbardziej doświadczone stare ptaki już wiedzą, jak unikać zagrożeń i mają szansę dożyć sędziwego wieku.
I tak, na zakończenie. Czy są jeszcze jakieś mroczne sekrety bocianów, jakieś tajemnice?
Myślę, że mrocznych nie mają, jak żadne zwierzę nie ma żadnych mrocznych tajemnic. Po prostu żyje swoim własnym życiem, podobnie jak bociany. Ale do takich chyba najbardziej zaskakujących, jakich dotarłem, badając bociany, to było to, że bociany potrafią w czasie, kiedy zawiązują pary, kopulować przed złożeniem jaj, a to się dzieje jakieś na miesiąc przed tym, nawet 130 razy. To jest bardzo zaskakujące, że dzieje się tak często, ponieważ w przypadku bocianów bardzo rzadko dochodzi do zdrad, czy to, tak jak my tam mówimy, kopulacji pozapartnerskich, nawet w koloniach lęgowych, co jest bardzo powszechne u innych gatunków ptaków. I biorąc teorię, patrząc z teoretycznego punktu widzenia, miałoby to sens tak często i tak duża liczba kopulacji, jeżeli to zagrożenie zdradami byłoby bardzo powszechne, bo dzięki temu samiec ma większą pewność, że jednak z któryś z tych jaj będzie jego. Natomiast w tym wypadku coś takiego nie występuje. Naukowcy do dzisiaj dziwią się i zastanawiają, z czego to wynika. Prawdopodobnie z tego, że w ten sposób samica ocenia zdolności takie fizyczne właśnie samca. Jak będzie dobrym ojcem? I rzeczywiście badania samców, tych, które były takimi najbardziej sprawnymi właśnie seksualnie osobnikami, pokazały, że ich zdolności wychowywania młodych, co się przejawia poprzez intensywniejsze, częstsze karmienie, były większe niż tych, które były mniej aktywne. Więc w jakiś sposób to pokazuje, że faktycznie ma to może znaczenie, czy ten ojciec będzie lepszy, czy gorszy.
A czy bociany są w stanie wychować nie swoje dzieci, czy raczej nie jest to możliwe?
Jest to możliwe. To się nie zdarza, ponieważ u bocianów inaczej niż u kukułek, czy na przykład kaczek, bo wiele kaczek też sobie podrzuca jaja, bociany sobie nie podrzucają jaja. Nie występuje tak zwane pasożytnictwo lęgowe, że ktoś podrzuca komuś jajo, żeby wychował jego piskle. Natomiast zdarzało mi się podukładać pisklęta, które zostały wyrzucone z jednego gniazda do innego gniazda bocianiego, w którym było jedno lub dwa młode, i bociany je akceptowały i karmiły.
Bocian zachwyca i będzie zachwycał, miejmy nadzieję, jak najdłużej. O tajemnicach tego ptaka rozmawiałam z Adamem Zbyrytem. To wszystko na dziś w Zgodzie z Naturą. Do usłyszenia za tydzień. Marcelina Markowska.
W Zgodzie z Naturą. W Polskim Radiu Białystok.